Era hybrydowa już chyba zawsze będzie nazywana erą Mercedesa, głównie za sprawą dominacji, szczególnie tej na polu jednostek napędowych. I kiedy wydawało się, że rywale w końcu nadrobili zaległości, Mercedes odblokował dodatkowy potencjał, jaki krył się w tym projekcie. Nie obyło się bez problemów, ale chyba nie tak poważnych, jak pisały ostatnio włoskie media, i właśnie o tym porozmawiamy sobie już za chwilę. Tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 16 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Nie widzieliśmy się przez kilka dni, a wszystko za sprawą październikowego powrotu do szkoły, który, nawiązując do słownictwa obowiązującego w Formule 1, całkowicie zmienił moje okno pracy. Z drugiej strony mam świadomość, że nie siadać przed odbiornikami, żeby słuchać o moim napiętym grafiku, czy też pękniętej wkładce w stacyjce mojego 105-konnego potwora. Dlatego od razu przechodzę do rzeczy i zaczynam od historii, niesamowitej historii, która zrobiła rundę po serwisie Reddit. Historii, którą podesłał mi kolega, który ukrywa się na Twitterze pod nazwą Pocisk. Ta historia, za którą w zasadzie kryje się brazylijski dziennikarz, i gdyby nie to, że w przeszłości miał dużo trafień, szczególnie tych związanych z Sergio Perezem, ale nie tylko, kilka informacji związanych z Mercedesem też okazało się prawdziwymi, to bym w tą historię po prostu nie uwierzył. A ta historia nawiązuje do tych problemów Mercedesa z jednostką napędową, problemów, o których ostatnio było tak bardzo dużo, problemów, o których włoskie media pisały, że w Brackley i w Brixworth zapaliły się czerwone światła, zawyły alarmy i naprawdę dzieje się źle. Nie jest tak źle chyba, jakby się mogło wydawać, a ta historia, o której Wam mówię, w najdrobniejszych detalach opisuje to, co ostatnio wydarzyło się w Mercedesie, w zespole, w fabryce zespołu w Brackley, ale również to, co działo się w Brixworth. Wracamy do sytuacji, w której Honda i Red Bull zaczęły Mercedesowi mocno deptać po piętach. Tutaj Mercedes chciał sięgnąć do tych zapasów, które kryły się w tym projekcie, do tego, co jeszcze nie zostało wyciągnięte z jednostki napędowej. I autor tego artykułu pisze o tym, że ta nowa jednostka napędowa, czy w ogóle jednostki napędowe w erze hybrydowej, są niezwykle skomplikowane. Wszystkie elementy są ze sobą mocno powiązane. Jeżeli próbujemy podnieść wydajność jednego z tych elementów, pozostałe również mocno dostają po głowie. Każdy problem po stronie jednego z tych elementów ma istotny wpływ na wydajność innego i trudno się z tym nie zgodzić. Tak rzeczywiście jest od początku tej ery hybrydowej. Mercedes rozpoczął na tych ścieżkach testowych sprawdzanie jednostek pod kątem dodatkowej mocy, i te testy poszły na tyle dobrze, że zdecydował się na bardziej agresywne mapy, zdecydował się bardziej agresywnie doświadczyć te jednostki napędowe, ale to miało swoje skutki uboczne, o których też słyszeliśmy, które pojawiają się w doniesieniach. Problemy kierowców zasilanych, czy których samochody były zasilane jednostkami Mercedesa, pojawiały się w czołówkach tych branżowych serwisów. Przedstawiciele Mercedesa mówili o tym, że problemów było wiele w różnych obszarach. Tutaj w tej historii znajduje się konkretne wskazanie. Ta jednostka spalinowa miała problemy z wieloma przeciekami, wyciękami, pęknięciami. Ale były to pęknięcia związane ze wzrostem obciążenia, wzrostem temperatury tej jednostki spalinowej. Dlatego Mercedes, nie widząc żadnego dużego problemu konstrukcyjnego, ta jednostka czy ta konstrukcja była sprawdzana na przestrzeni lat, sięgnął po najprostsze możliwe rozwiązanie. Jak pisze autor, wymieniono wszystkie uszczelki na nowe, na bardziej trwałe. Wymieniono wszelkiego rodzaju węże, złączki, śrubki, zapinki, wszystko, co można było wokół jednostki napędowej wymienić na nowe, trwalsze, zostało wymienione. I tutaj dochodzimy do tej sytuacji z Valtterim Bottasem i Grand Prix Rosji, kiedy wziął ten piąty nadprogramowy element. To był właśnie element, to była właśnie jednostka spalinowa wyposażona w ten nowy osprzęt, nazwijmy to. I to właśnie ta jednostka napędowa była taką nadzieją Mercedesa na to, że uda się przełamać tą gorszą pastę, która się pojawiła. Bottas, jak pisze autor, był taką świnką doświadczalną. No i to doświadczenie, jak możemy przeczytać, zakończyło się jak na razie całkiem dobrym rezultatem. Po tym weekendzie wyścigowym w Rosji ta jednostka napędowa wróciła do fabryki, ale do Brackley, jak pisze autor tego artykułu, a specjalna ekipa inżynierów z Brixworth i 11 inżynierów w tej historii jest tyle szczegółów, że trudno to wymyśleć tak naprawdę. To musi być historia prawdziwa, albo ta osoba ma niesamowicie wybujałą wyobraźnię. Tych 11 inżynierów z Brixworth przyjechało do Brackley, zbadało tą jednostkę napędową pod kątem tych miejsc, gdzie były do tej pory pęknięcia, gdzie pojawiały się wycieki, i okazało się, że wszystko jest jak najbardziej w normie. I to właśnie dlatego Lewis Hamilton miał w ostatnim weekendzie wyścigowym w Turcji sięgnąć tylko i wyłącznie po nową jednostkę spalinową. Te pozostałe elementy jednostki napędowej, które wchodzą w skład tego całego pakietu, nie potrzebowały żadnej wymiany, bo one pracowały poprawnie. No i teraz, w tym tygodniu, który za nami, miał ponownie ten zespół inżynierów z Brixworth pojawić się w fabryce w Brackley i zbadać nie jedną, ale dwie jednostki napędowe. Tą Valtteriego Bottasa, która ma ze sobą dwa wyścigi, i tą, której użył w trakcie ostatniego weekendu wyścigowego Lewis Hamilton. Jeżeli wynik tych analiz będzie podobny jak te analizy po tym pierwszym weekendzie wyścigowym z tą nową konstrukcją, tą poprawioną konstrukcją w Rosji, no to wtedy Mercedes pozostanie przy tych agresywnych mapach, no i to wszystko wtedy będzie wyglądało naprawdę dobrze dla Mercedesa. Jeżeli nie, trzeba będzie wykonać krok do tyłu i szukać przewagi w innych obszarach. Historia jest niesamowita, historia układa nam te wszystkie różnego rodzaju doniesienia, te wszystkie sugestie o taktykach. Te taktyki ze strony Mercedesa, te taktyki, o których mówił Toto Wolff, o których mówił Valtteri Bottas, chyba do tej pory rozumieliśmy trochę w inny sposób, niż to tak naprawdę wyglądało. Bottas został wykorzystany, ale nie po to, żeby zatrzymać Maxa Verstappena, czy żeby utrudnić życie Maxowi Verstappenowi. Bottas został wykorzystany po to, żeby Lewisowi w końcówce tego sezonu było ewentualnie łatwiej. I to rzeczywiście jest historia, którą musimy brać pod uwagę, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Będąc w temacie jednostek napędowych, nawiążę jeszcze do tego ostatniego weekendu wyścigowego, w zasadzie dwóch, bo również Ferrari wykonało poprawkę, wprowadziło poprawkę jednostki napędowej w tym obszarze elektrycznym, i zarówno po tym pierwszym weekendzie wyścigowym, jak i po tym drugim, obaj kierowcy wypowiadali się o tych zyskach związanych z nowym układem elektrycznym w samych superlatywach. Ferrari zrobiło ogromny krok do przodu. Tak jak powiedziałem, optymistycznie na ten temat wypowiadają się kierowcy, ale również włoskie media piszą o tym z ogromną nadzieją, szczególnie w kontekście roku 2022. I to też jest niesamowita historia. Ferrari zagrało poza granicami regulaminu technicznego, za co poniosło karę, ale w ten sposób Ferrari weszło w pewien obszar niedostępny dla innych zespołów. Ferrari wie, co kryje się za tą barierą, która do tej pory musiała być przekraczana w sposób nieregulaminowy. Wiedzą, jakie zyski, szczególnie na końcówkach prostych, ta dodatkowa energia jest tam bardzo pomocna. No i teraz Ferrari próbuje wejść w ten sam obszar, stosując inne metody. Miejmy nadzieję, że tym razem dotarli do tych zasobów, do tych obszarów w sposób zupełnie zgodny z regulaminem technicznym. A co na to wszystko Red Bull? Red Bull musi naprawdę napocić się mocno, żeby dogonić, czy żeby utrzymać tempo Mercedesa. Taki obraz wyłonił się z tego weekendu wyścigowego w Turcji. W Red Bullu również dobre wiadomości, a one są następstwem złych wiadomości, o których nie słyszeliśmy. Helmut Marko w jednym z ostatnich wywiadów dla niemieckiej telewizji przyznał, że przez ostatnie 2-3 miesiące Adrian Newey nie mógł brać aktywnego udziału w pracach rozwojowych, dlatego że miał wypadek rowerowy. Potem potrzebne były jakieś zabiegi, jakieś operacje. Tutaj nie mamy dodatkowych szczegółów odnośnie tej całej historii. Aż w końcu udało się doprowadzić Adriana do takiego stanu, że wrócił do pracy, i tuż po tym nieudanym w pewnym sensie dla Red Bulla, mówię tu o tempie wyścigowym, weekendzie wyścigowym w Turcji, Adrian, wracając do pracy, od razu zauważył pewne kwestie, które mogły mieć wpływ na tak słabe tempo. Zobaczymy, czy ten powrót Adriana Newey'a, na pewno pojawia się w dobrym momencie, ale czy on będzie w stanie odwrócić losy tej rywalizacji, biorąc pod uwagę to, że cały ciężar tej rywalizacji w tej chwili zdaje się być oparty na jednostkach napędowych, no tego nie wiemy. Poprzedni weekend wyścigowy przyniósł nam trochę kontrowersji związanych z Lewisem Hamiltonem, z tą współpracą pomiędzy Lewisem a zespołem, decyzjami dotyczącymi tego, kiedy trzeba było zjechać i kto tu miał rację, kto podjął dobre decyzje. No i okazuje się, za sprawą analizy Jaylona Palmera, ale opartej o te wszystkie algorytmy, które Liberty Media ma w tej chwili do dyspozycji, że ludzie, którzy siedzą na pitwall Mercedesa, mieli absolutną rację. Ten moment, kiedy Lewis Hamilton został wezwany do alei serwisowej, był tym właściwym momentem, no może 2-3 okrążenia za późno, ale mimo tego to był najlepszy praktycznie możliwy moment dla Lewisa, żeby ukończyć ten wyścig. Jeszcze wyżej niż ukończył. Tutaj Palmer sugeruje, że Lewis Hamilton miał realną szansę na to, miał tempo w samochodzie, żeby w końcówce walczyć z Perezem. Jaki byłby wynik tej rywalizacji, trudno przewidzieć, ale myślę, że z Leclerciem spokojnie dałby sobie radę. A co by było, gdyby został? Tutaj znowu odsyłam do materiału Mercedesa po weekendzie wyścigowym, w którym James Allison został podpytany o wiele różnych kwestii. On uważa, że dojechanie do mety na tym zestawie opon nie byłoby problemem, ale on nazwał to raczej takim dotoczeniem się do mety. Problemem byłoby tempo, szczególnie w końcówce, które nazwał tragicznym. Według ich wyliczeń wystarczyłoby na pozycję w końcówce pierwszej dziesiątki, siódma, ósma, dziewiąta pozycja. To wszystko, na co mógłby liczyć Lewis Hamilton, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, które składają się na tempo wyścigowe. Tam Leclerc był takim wyznacznikiem tego, jak szybko to tempo może zacząć spadać. Mimo że było stabilne w przypadku Lewisa Hamiltona, to oni widzieli ten klif, który pojawił się u Charlesa Leclerca. Tego samego obawiali się u siebie. No a teraz trochę na temat tej najbliższej przyszłości. Przed nami 23 wyścigi. Znamy już przyszłoroczny kalendarz wyścigowy. Ta liczba wyścigów cały czas się zwiększa i to nie jest na pewno ostatnie słowo. Zaczynamy 20 marca weekendem Bahrajn, a potem Arabia Saudyjska. Taki podwójny weekend wyścigowy. Następnie mamy Australię, dla której to może być albo nie być w Formule 1. Mówi się o tym, że Liberty Media nie jest zachwycona tym, jak australijskie władze postępują z wyścigiem, jak zmieniają swoje podejście do tego wydarzenia. Jeżeli nie uda się to rozegrać po raz kolejny, umowa na organizację tego wyścigu może zostać, a pewnie zostanie rozwiązana, bo z takim partnerem trudno jest współpracować, trudno jest opierać ten cały model biznesowy o tak chwiejny fundament. Na początku maja lecimy do Miami. To jest to miejsce, na którym Liberty Media bardzo zależało. Ekspansja w Stanach to jest bardzo ważny punkt tego nowego szefostwa Formuły 1 i to będzie drugi z wyścigów na amerykańskiej ziemi. Przy obu tych wyścigach są gwiazdki. Przy wyścigu w Miami Tor czeka jeszcze na homologację ze strony FIA przy wyścigu na Circuit of the Americas. Do dogadania jest kwestia kontraktowa, ale biorąc pod uwagę nastawienie Liberty Media, myślę, że obie kwestie są tylko kwestią czasu, kwestią jakichś formalności podpisania dokumentów. Mamy również dwa potrójne weekendy wyścigowe w kalendarzu, coś czego zespoły, coś czego personel po prostu nie znosi. Te trójgłowe potwory naprawdę spędzają im sens powiek dosłownie i w przenośni, długi czas spędzony poza domem. Jeszcze nie wiemy, jak to wszystko zgra się z tymi kwestiami obostrzeń, których miejmy nadzieję, że wtedy nie będzie. I tak na przełomie sierpnia i września mamy Belgię, Holandię i Włochy, na wkrótce później Rosja, Singapur oraz Japonia. Kończymy bardzo wcześnie ten przyszłoroczny sezon Formuły 1, bo 20 listopada w Abu Dhabi. Tak skondensowany sezon ma być wprowadzeniem do jeszcze większej ilości wyścigów, bo jeżeli popatrzymy na ten czas, który pozostaje po tym 20 listopada, teoretycznie jest miejsce na jeszcze dwa wyścigi w kalendarzu i wtedy będziemy mieli te 25 wyścigów, a to właśnie 25 wyścigów było tym celem, który Liberty Media stawiało sobie i nadal sobie stawia za czasów, kiedy to oni będą prowadzili ten pojazd pod nazwą Formuła 1. Czy to jest właściwy kierunek? Czas pokaże. Wiele osób sugeruje, że idziemy zbyt daleko, że idziemy zbyt mocno w kierunku finansów, a mniej martwimy się o prestiż tej rywalizacji, o zespoły, które biorą w niej udział. No ale myślę, że zespoły też mają tutaj coś do powiedzenia, a najlepszym przykładem tego będą koce grzewcze, które miały zostać wycofane z użycia Formuły 1 już kilkukrotnie. Za każdym razem zespoły po swojej stronie miały argumenty, żeby przekonać FIA, Liberty Media czy władze serii do tego, że te koce to jest jednak dobry pomysł, ale w 2024 roku te koce mają zniknąć całkowicie z Formuły 1. Przymiarek, tak jak powiedziałem, było wiele i tym razem też to nie będzie takie chirurgiczne cięcie. Prawdopodobnie będziemy mieli takie stopniowe ograniczenie użycia tych kocy. ograniczenie poprzez zmniejszenie ich ilości bądź zmniejszenie temperatur, do jakich te koce będą mogły rozgrzewać opony, no ale ostatecznie te koce mają z Formuły 1 zniknąć. Co się za tym wszystkim kryje? No, wielokrotnie mówiło się o tym, że to są duże koszty, ta aparatura, ten cały proces podgrzewania, wychładzania. Ta cała magia wokół opon Pirelli urosła do niesamowitych rozmiarów. Każdy zespół ma swój własny przepis, swoich ludzi, swoich specjalistów. No i co ważne, produkcja, wykorzystanie tych kocy rocznie. Każdy zespół kosztuje około 150 tysięcy euro. To jest spora kwota, której można by się po prostu pozbyć. Ale to nie tylko koszty. Tu jest też kwestia wprowadzenia kolejnego takiego mało przewidywalnego elementu do rywalizacji. Ten powrót do rywalizacji po wizycie w alei serwisowej w przypadku stosowania kocy grzewczy jest dość łagodny. Te opony są podgrzane, te opony nie wymagają tak dużej uwagi. Chodzi tak, kierowcy mówią, że te pierwsze okrążenia, 2-3 okrążenia wyjazdowe trzeba przejechać powoli, czy trzeba przejechać wolniej, choć czasami nie odczuwamy tego, nie widzimy tego wolniejszego tempa, żeby nie przekroczyć pewnej granicy temperaturowej, żeby te reakcje chemiczne, które zachodzą w oponach, zachodziły tam w odpowiednim czasie, a dopiero wtedy można odcinać powoli te kawałki gumy, odcinać te kupony, które pomagają przy budowaniu tempa wyścigowego. W przypadku braku kocy grzewczych to podejście zespołów i kierowców będzie musiało być zupełnie inne, ale inne serie wyścigowe pokazują, że da się, że to jest w pewnym sensie stały element, bo dotyczy wszystkich. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Myślę, że i Pirelli ze swojej strony musi dołożyć trochę pracę, aby stworzyć opony, które nie będą tak wrażliwe na to wąskie okno temperaturowe, wąskie okno pracy 180, przepraszam, 80, 120 stopni. Tutaj to okno musi być po prostu szersze, żeby nie dochodziło chociażby do jakichś niebezpiecznych sytuacji na torze. A teraz coś takiego bardziej luźnego. Red Bull od kilku dni kręci w Stanach. To jest promocja, to jest coś, o czym mówił Bernie Ecclestone, że Red Bull jest prawdziwym błogosławieństwem dla serii. Za każdym razem, kiedy ich prosiłem o to, żeby zrobili promocję, nigdy nie słyszałem z ich strony, że nie są w stanie tego zrobić. I tak jest też tym razem. Red Bull kilka dni temu kręcił materiały promocyjne na ulicach Nowego Jorku, a teraz dokładnie to samo, a w zasadzie dodatkowo z udziałem kibiców robią w Dallas. W obu przypadkach można zauważyć, że tym kierowcą, który siedzi za kółkiem, jest Sergio Perez, a w zasadzie widzimy kask Sergio Pereza, natomiast w tym pierwszym przypadku, w przypadku przejazdów w Nowym Jorku, to na pewno nie był Perez. To był jeden z juniorów Red Bulla, prawdopodobnie, bo Perez w tym czasie był zaangażowany w rywalizację. Jakby tego było mało, ze Stanów wkrótce ten zespół promocyjny przenosi się do Meksyku. A będąc przy akcjach promocyjnych, takich ciekawych, dodatkowych wydarzeniach związanych z Formułą 1, to nie mogę nie wspomnieć o akcji promocyjnej McLarena, zorganizowanej z jednym ze sponsorów zespołu. Akcji promocyjnej, w której Lando Norris na chwilę zamienił się w szofera i zawiózł swojego młodego fana na lekcje do szkoły. Niesamowite obrazki, na pewno dla tych młodych chłopaków, którzy mieli okazję spotkać się ze swoim idolem, zobaczyć samochód McLarena na podwórku szkolnym, to było coś niezwykłego. Takie akcje promocyjne, oprócz tego, że spełniają swoją promocyjną rolę, jeszcze gdzieś grzeją serducho, że w tym wielkim świecie pieniędzy, choć chodzi tutaj oczywiście o pieniądze, ale myślimy też o dzieciakach, o budzeniu ich wyobraźni, o przyciąganiu ich do tego sportu, bo za chwilę, za kilka lat to właśnie oni będą robili te liczby, bądź nie, liczby, na których tak bardzo zależy Liberty Media. Tyle na dzisiaj. Chciałbym wierzyć, że widzimy się wkrótce, że widzimy się w trakcie tygodnia, ale niczego Wam obiecać nie mogę. Postaram się, jak tylko to będzie możliwe, żeby przygotować dla Was kolejny ciekawy materiał. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za każde obejrzenie, za każdy komentarz, za każdą pozytywną ocenę i wpłatę, które pojawiają się pod tymi materiałami. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.